Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej mojej audycji. Chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Moimi gośćmi dzisiaj są profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, i Krzysztof Drażba, naczelnik oddziału Biura Edukacji Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry, panowie.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Obchodzimy to stulecie, odnajdując w tej historii polskiej ważne momenty, aby, no mówiąc najkrócej, ten przekaz o tym stuleciu nie był tylko i wyłącznie takim prostym przekazem mówiącym: Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy i od tego wszystko się zaczęło. Czy z perspektywy my bardziej tak naprawdę mówimy o tym, co było wcześniej, czy o tym, co było w tym stuleciu? Bo co by nie powiedzieć, dlatego tak bardzo obchodzimy owe stulecie, że w naszej pamięci zbiorowej jednak pozostaje to, że w tym roku 1918 odzyskujemy niepodległość po bardzo długim czasie, a i Polska konstytuuje się zupełnie inna niż ta, która była w tym 18 stuleciu, tracąc tak naprawdę polską suwerenność.
123 lata niewoli to był rzeczywiście bardzo długi czas nieistnienia państwowości polskiej, czy próby odtwarzania go w takich formułach cząstkowych, formułach, które nie były w rzeczywistości odrębną państwowością. No i oczywiście zrywy powstańcze ukształtowały też to, no, umiłowanie i dążenie do wolności, które rzeczywiście zrealizowało się w roku 18, a tak naprawdę w dłuższym okresie czasowym, bo mówimy o okresie 18-22, aż do pełnego włączenia Śląska do Polski, a więc mamy taki jakby czteroletni cykl, a mówić będziemy, no i tak o okresie poprzedzającym, szczególnie okres I wojny światowej i cała akcja przygotowawcza. No i potem będziemy wspominali dwudziestolecie międzywojenne, bo nie da się oderwać spojrzenia na rok 18 na przykład bez tego, co się stanie 21 lat później, czyli przyjdzie rok 39, bez czegoś, co nazwiemy zemstą za niepodległość. I to będzie zemsta zarówno sowiecka, zemsta Stalina. Ten Katyn nie jest bez powodu, no, zorganizowany do polskich elit, żeby tego państwa już nigdy więcej nie było, co się mu zdarzyło w roku 18, czy tak naprawdę to umocnienie państwowości w 20 następuje po zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej. Dla Niemców oczywiście tu na Pomorzu to najlepiej wiemy, że to, co się dzieje w dołach śmierci, w Piaśnicy, w Lesie Szpęgawskim, w Fordonie, w toruńskiej Barbarce, wszystkie te nasze pomorskie Katynie, to jest dokładnie zemsta za rok 1918. I my, akurat w Instytucie Pamięci Narodowej, jako w jednostce bardzo wyspecjalizowanej w okresie II wojny światowej i już późniejszym okresie komunistycznego zniewolenia, szczególnie mocno będziemy chcieli pewne wątki połączyć, czyli wspominać o niepodległości tej sprzed 100 lat, o Polsce odrodzonej, tej, która funkcjonowała w tym dwudziestoleciu międzywojennym, ale także z takim tym czarnym, niestety, pierwszym finałem dramatycznym, jakim będzie II wojna światowa i będzie ta niemiecko-sowiecka zemsta za niepodległość. No i to się na razie tak łagodniej przebija, ale zadbamy o to, szczególnie w roku przyszłym. Będzie rok 2019, który będzie też zarazem 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Będziemy łączyli te wątki. Pamiętajmy, co druga, co trzecia osoba ginąca w tych dołach śmierci w jakimś stopniu była związana czy aktywnością społeczną, spółdzielczości, w innych formach, czy aktywnością bezpośrednią: powstanie wielkopolskie, powstanie śląskie, wojna polsko-bolszewicka, polska organizacja wojskowa, różne struktury konspiracyjne, na przykład tu na Pomorzu antypruskie, będzie związana, ci, którzy byli dorośli, bo wiadomo, no, ci dwudziestoparolatkowie ginący w 39-40 nie mogli być czynnymi aktywistami, ale ginęli za coś innego. Harcerstwo, na przykład w II Rzeczpospolitej, niosące tradycje. Także mamy tutaj taki bardzo szeroki chronologicznie przekaz i mówimy, no, na pewno też o całym XX wieku, bo każdy nasz kolejny zryw, czy to okresu stalinowskiego, czy ten 56 rok, czy zrywy lat 70., 70 czy 76, a już szczególnie ten po papieskim wyborze, po wyborze Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, ten zryw solidarnościowy w jakimś stopniu zawsze jest tłumaczony, i nie bez powodu, to jest słuszne tłumaczenie, tym, że mieliśmy bardzo silne tradycje niepodległościowe. To tak jak bohater grudnia 70 w Gdańsku, Kazimierz Szołoch. Jak w jego biografię spojrzymy, brata, rodzeństwa starszego, stryjów ojca, to znajdziemy tam żołnierzy, bohaterów nie tylko II wojny światowej i konspiracji niepodległościowej tego okresu, ale nawet okresu wcześniejszego, czyli okresu walki o niepodległość w latach 14-21, bo to tak najczęściej się w takie siedmiolecie ujmuje, do traktatu ryskiego, ale faktycznie powinno się mówić do 22 roku, do przyłączenia Śląska.
No, to, co powiedział profesor Mirosław Golon, to jest oczywiście coś, czego się spodziewałem, ale myślałem, że tak naprawdę wyniknie po całej naszej audycji, że gdy mówimy o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, no to nie możemy się po prostu tylko i wyłącznie cieszyć, bo to stulecie było pełne owych zdarzeń, o których mówimy. Czyli że tak naprawdę to, co zdarzyło się w 1918 roku, otwiera bardzo trudne dla Polski stulecie walki z dwoma totalitaryzmami, ogromnej walki także o suwerenność Polski, której jakieś takie półprodukty są tworzone, czyli mówię tak naprawdę o PRL-u, czy tym wszystkim, co działo się pomiędzy rokiem 1944 a 1989. No i wreszcie też, no jest to jeden z najbardziej krwawych i dramatycznych okresów dla narodu polskiego w takiej walce o przetrwanie w czysto biologicznym także aspekcie. Krzysztof Drażba, czy to jest, wracając do tego stulecia, taka rocznica, w której przeważają te nasze miłe takie polskie momenty, że to był ten moment, kiedy po tam wielu latach udaje nam się stworzyć własne państwo? Czy za każdym razem jest tak, jak powiedział profesor Golon, że jest ten cień tego wszystkiego, co zdarzy się chwilę później?
Ja myślę, że jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedział pan dyrektor właśnie i to, co pan redaktor powiedział, podkreślając, że jest to setna rocznica odzyskania niepodległości. Często słyszy się w przestrzeni publicznej, być może jest to uproszczenie, że jest to setna rocznica niepodległości. A właśnie trzeba zwracać na to uwagę, że to jest odzyskanie niepodległości, ponieważ przez te 100 lat tak naprawdę tej niepodległości mieliśmy lat 50, czyli 21 lat II Rzeczypospolitej, no i 29 lat od roku 89. Więc to jest jakby pierwsza
pół
rzecz.
Pół.
Tak, dokładnie, 50 na 50. Ale wracając do tego drugiego wątku, no tak, niestety jest to, o czym też pan dyrektor mówił, tak naprawdę później te 21 lat tak naprawdę, można powiedzieć, wyszarpane wcześniejszym zaborcom, późniejszym naszym okupantom, po prostu z historii tej naszej niezależności. I to odzyskanie niepodległości, ten tak naprawdę właśnie plany, pokrzyżowanie planów naszych zaborców spowodowało, że ich późniejszy sukcesorzy, czyli III Rzesza i Związek Sowiecki, no 21 lat później dogadali się w pakcie Ribbentrop-Mołotow i zemścili się na tej naszej właśnie podległości, represjonując i mordując ojców niepodległości, czy powiedzmy ich spadkobierców.
Gdy patrzymy na obraz całej Europy, no to mamy do czynienia oczywiście ze zjawiskiem pewnych podobieństw pomiędzy nami a całym tym obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, który w toku tych XIX-wiecznych, a przede wszystkim też tych XX-wiecznych działań do 1918 roku, no był obszarem dominacji czy to Imperium Rosyjskiego, czy to Imperium Niemieckiego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której wyślizgnęliśmy się spod tego panowania nie sami. Zresztą z zupełnie innymi marzeniami też przypomnijmy, dlatego że Polska na początku miała nadzieję na odtworzenie Rzeczypospolitej z jej złożoną strukturą narodową i z pewnym poczuciem misji budowania tego państwa na wschodzie z udziałem czy to Ukraińców, czy to Białorusinów, ale też ogromnych rzesz Polaków, którzy tam mieszkali właśnie w tym okresie porozbiorowym. Czy jak panowie na to patrzycie, to od początku trochę czego innego chcieliśmy, a co innego się stało?
No tych nurtów było kilka. No główne znamy na pewno nurt, ten główny nurt, bo to nie był jedyny, ale endecki, decydujący się przede wszystkim na obszary zdominowane przez ludność polską lub te, na których ludność polska, żywioł polski, mógł rzeczywiście zafunkcjonować jako dominujący, a więc ograniczony jednak terytorium, nie odwołujący się do pierwszej Rzeczypospolitej, a znowu ten federalistyczny, ten szeroki, ten, który był też z samym Piłsudskim kojarzony, ten właśnie nawiązujący do pierwszej Rzeczypospolitej, no rywalizowały ze sobą, tylko no pamiętajmy, twarda rzeczywistość powodowała, że oczywiście ten wielki nie miał żadnych szans i żadnych perspektyw.
Choć ja odnoszę też wrażenie,
widzimy go tu w Gdańsku, no przecież Niemcy gdańscy nie tylko Niemcy gdańscy, także Niemcy starogardzcy, Niemcy toruńscy, Niemcy bydgoscy w ogromnej większości, bo nie, byli i tacy, którzy byli gotowi się pogodzić jakby z powrotem, no pamiętajmy, ta Wielka Rzeczpospolita, Pierwsza Rzeczpospolita była też państwem Niemców, bardzo licznych społeczności niemieckie od Krakowa po Gdańsk były tutaj obecne w każdym wielkim ośrodku, a więc, ale to była mniejszość. Większość Niemców nie chciała Polski, chciała dalej Niemiec, część duża przecież wyjechała, czy z Torunia, czy ze Starogardu, z Trzewa, z całej tej zachodniej części Rzeczpospolitej, za to to byłby ogromny problem i można uznać ostatecznie za duży sukces uzyskanie takiego kształtu, czy Wielkopolski, czy Śląska, czy Pomorza, właśnie bez wolnego miasta Gdańska, z dzisiejszej, czy może z tej perspektywy, o której później wiemy. Z tego, co się stało po 1939, no to nie mamy złudzeń. Skala konfliktów, skala zatargów byłaby wielokroć większa, gdybyśmy na przykład tę kilkuset tysięczną społeczność wolnego miasta Gdańska mieli w granicach Rzeczypospolitej, na zwartym, pamiętajmy, obszarze. Ten poziom napięcia by rósł jeszcze bardziej. Także, no oczywiście były takie tendencje, ale realną była ta tendencja, która została faktycznie zrealizowana, czyli tej mniejszej Polski, ale realnej do zafunkcjonowania. To było państwo, które naprawdę zafunkcjonowało w latach 20. i 30., było całkiem sprawne, ono upadło dopiero pod ciosami dwóch wielkich potęg, no w istocie powtórzył nam się wiek XVIII.
No, no właśnie, ale to, co ja mówię, to jest to pytanie o to, czy myśmy po prostu marzyli o niepodległej Rzeczypospolitej z tego wyobrażenia naszego, jak ona funkcjonowała przed zaborami, i to też raczej to wyobrażenie jest takim odwoływaniem się do lat jej wielkości, czyli do czasów Jagiellonów, potem do czasów Wazów, czy do w najgorszym wypadku Sobieskiego, a nie do ich tych gorszych okresów Rzeczypospolitej.
Były i takie marzenia. Oczywiście obecne były wszystkie, znaczy każdy z tych nurtów był obecny w zależności od dosłownie indywidualnego.
Tymczasem właśnie tworzyliśmy to dwudziestowieczne państwo i to było też ciekawe, że było to na przecięciu bardzo wielu marzeń i bardzo niewielu możliwości, choć tak naprawdę to okienko dla Polski otworzyło się w roku 1918, no jednak dość zaskakująco. Nikt z nas nie mógł przewidywać, czyli nikt z ówczesnych Polaków nie mógł przewidywać tego, że trzej zaborcy poniosą klęskę w jednej wojnie, gdzie będą po dwóch różnych stronach.
No było to ziszczenie marzeń tak naprawdę rzeszy pokoleń, szczególnie z wieku XIX Polaków, którzy modlili się tak naprawdę właśnie o spór, o wojnę między dotychczasowymi zaborcami. No i ta wojna wybucha w roku 14 i tak naprawdę Polacy już no, przygotowywali się do tego momentu, liczyli, że ten moment nastąpi, że któryś z zaborców po prostu, czy właśnie właściwie wszyscy zostaną osłabieni w wyniku tej wojny, i tak się de facto stało, a wszystkie przygotowania, choćby właśnie legiony przygotowywane przez Józefa Piłsudskiego, czy również działalność Komitetu Narodowego Polskiego Romana Dmowskiego, no to są efekty tego, że Polacy no, spodziewali się takiej sytuacji już po roku 14, przygotowywali się do jak najbardziej najlepszego jej wykorzystania w celu właśnie utworzenia polskiego państwa, w celu odzyskania niepodległości.
Gdy mówię o tym problemie związanym z budowaniem tego dwudziestowiecznego państwa, które no właśnie często się trochę nijak ma do owych marzeń o dawnej Rzeczypospolitej, ale też właśnie próbuje odpowiadać na te nowe wyzwania, to jest właśnie też pewna lekcja tego stulecia, że my za każdym razem mamy jakiś zbiór swoich marzeń o niepodległej Polsce, ale tak naprawdę musimy ją naprawdę w praktyce stworzyć. To dla oceny i dwudziestolecia, i pewnie też naszych dokonań po roku 89 jest pewnym kluczem. Ale wróćmy do w takim razie tego wątku, o którym panowie żeście mówili, że chcecie patrzeć na to stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przez pryzmat tych wszystkich rzeczy, które się zdarzyły w ciągu tych stu lat, z tym 50 latami niepodległości, z 50 latami trudnego funkcjonowania albo dramatycznych wydarzeń, takich jak ta II wojna światowa, która dla Polski z całą pewnością jest pewnie historycznie jednym z największych dramatów w polskich dziejach. Czy jak panowie na to patrzycie, to jest taki pretekst do tego, żebyśmy teraz odbyli takie wielkie narodowe rekolekcje, opowiedzieli sobie te stulecie, trochę ku pewnego rodzaju nauce na przyszłość, a nie tylko ku pokrzepieniu serc.
Znaczy, na pewno jest to pokrzepienie serc i pamiętajmy, wielkość obchodów tegorocznych wynika też z dobrej kondycji ekonomicznej i niezłej kondycji politycznej. Pamiętajmy, stan Polski w roku 2018 jest na tyle dobry, że jest się z czego radować i to powoduje, że na przykład ogromna masa instytucji, stowarzyszeń, zauważmy wielką akcję MSZ-u, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji, co jak najbardziej jest uzasadnione i głównego, największego organizatora, też ze względu na środki uruchomione, czyli Ministerstwa Kultury. Otóż wszystkie te instytucje zaapelowały, poszukały partnerów gdzieś tam na poziomie lokalnym, czy to jednostki wojskowe, czy szkoły, czy na przykład samorządy i mamy ogromny ruch ogólnopolski takiego upamiętnienia tego stulecia, ale tam za tym tkwi coś takiego. Czcijmy i świętujmy to stulecie, bo ono dzisiaj dało piękny efekt. Bo ono dzisiaj dało dobry efekt. Żyjemy już kilkadziesiąt lat w państwie pokojowym, w państwie demokratycznym, w państwie rosnącym w zamożność i chyba celem, i tutaj już mówimy o czymś więcej niż tylko pokrzepienie serc i tu mamy tę rolę edukacyjną. Chyba wszystkim, co bardziej tak no, myślącym, zależy na tym, aby skorzystać z takiej okazji i przypomnieć, jak bardzo cenna jest ta niepodległość i wolność, jak dużo na niej można ugrać właśnie na suwerenności, bo w końcu w jakimś stopniu ten dzisiejszy względny dobrobyt jest efektem tego, że jesteśmy całkowicie krajem niezależnym, samodzielnym, możemy sami dogrywać i dbać o międzynarodową naszą pozycję i o nasze sprawy od podstawowych kwestii ekonomicznej i chyba chodzi o tą edukację. Przypomnijmy, no młode pokolenie, ludzie 30-letni w ogóle nie pamiętają Polski zależnej, Polski zniewolonej. No to wobec tego postarajmy się, żeby bardziej ich związać z krajem, wzbudzić w nich te silniejsze uczucie, nazwijmy to tutaj już to dokładnie, patriotyczne, wykorzystując okrągłą rocznicę. Chyba o to też chodzi. No i tutaj oddam głos chyba Krzysztofowi, bo on tu w akcji edukacyjnej i szkolnej do tych, którzy naprawdę 20 lat jak ktoś ma, to on w ogóle nie pamięta, że tu jakieś wojska obce stacjonowały.
Ja odnoszę wrażenie, że profesor Golon mówił o pewnym postulacie, a ja bym powiedział, a czy przy tej okazji przeprowadziliście jakiś mały choćby egzamin i wiecie tak naprawdę, co Polacy wiedzą o tym swoim ostatnim stuleciu?
Znaczy, ja może bym dopowiedział jeszcze a propos właśnie potrzeby, czy w ogóle taki rok rocznicowy jest potrzebny. Ja myślę, że tak jak w Kościele katolickim są lata jubileuszowe po to, żebyśmy nie wiem, przeprowadzili większy rachunek sumienia, jakąś pokutę, zastanowili się nad swoją wiarą, tak tutaj myślę po to jest ten rok no, w wymiarze świeckim, rok taki można powiedzieć jubileuszowy, stulecia odzyskania niepodległości, żebyśmy właśnie nad tą niepodległością, jej sensem, jej celem, znaczeniem, wartością się zastanowili, bo coś, co jest właśnie dla młodego pokolenia szczególnie, czymś oczywistym. Oni żyją od urodzenia, żyją w państwie niepodległym, szczególnie właśnie po roku 89, to ta niepodległość dla nich nie jest tak cenna, jak choćby no, pisał Jan Kochanowski, szlachetny zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Więc właśnie to też na tym, w naszych działaniach edukacyjnych też zależy, żeby właśnie pokazać, czym jest ta niepodległość, czym ona była dla ludzi, którzy o nią musieli walczyć, dla naszych przodków, żeby tym bardziej podkreślić jej wartość, żeby po prostu dzisiaj o nią dbać i pielęgnować, bo ona nie jest niestety rzeczą daną raz na zawsze.
No to dobrze, to wrócę do tego mojego pomysłu, czyli do tego małego egzaminu. Czy to przy tej okazji możemy powiedzieć, czy młodzi i trochę starsi Polacy o tej swojej historii wiedzą wystarczająco, panów zdaniem, dużo?
No wiedza jest dość skromna. Dzisiejsze czasy, współczesne zainteresowania, no zobaczmy też treści, czy w internecie, czy w innych mediach, telewizja, radio, są jednak nasycone, no nazwijmy czymś, co dokładnie nazwiemy, ilustracją tego, co się dzieje dzisiaj, tu i teraz. To ten hedonizm nawet taki, który przytłacza i dominuje, powoduje, że refleksja nad tym, co się zdarzyło 100 lat temu, czy 50 lat temu, jest rzadsza, no to wobec tego staramy się to zrobić. Wspomóc szkołę oczywiście, ale to też jest okazja duża dla instytucji edukacyjnych, żeby szczególnie mocno podkreślić rangę tego roku 18 i tego 1918 i wokół niego i może zachęcić takim elementem dodatkowym niż tylko tym, że w programie jest wymagana pewien poziom wiedzy, żeby na trójkę zdać. Wiedza jest dość skromna, ale ta akcja, która się toczy, pamiętajmy, od roku, a tak naprawdę na to się zaczęła chyba w okolicach roku 16, na coraz większą skalę, jeśli chodzi o środowiska naukowe, to widać było pewien ruch. Otóż ta akcja chyba sprzyja temu, że się poszerza zakres wiedzy dzięki mediom, dzięki temu, że no w codziennej prasie, w radiu, w telewizji pojawia się ten temat nie tylko przy okazji 11 listopada, nie tylko przy okazji 3 maja, kraja, czy konkretnych rocznic, czy to powstania styczniowego, no bo pamiętajmy, nie byłoby tej naszej niepodległości roku 18, gdyby nie ta fantastyczna tradycja refleksji nad klęską, nad wielką klęską, jaką było powstanie styczniowe. Ono wtedy przegrało, ale wygrywa w roku 1918, bo ci wszyscy aktywiści czołowi to są tacy oceniacze, ludzie, którzy dokładnie refleksje wykonywali, co można było zrobić lepiej, jak ono mogło wygrać, czy ono w ogóle mogło wygrać, a co zrobić teraz. Pojawia się rok 14, a tak naprawdę jeszcze przed wybuchem wojny, ale przecież była grupa ludzi, która na tę wojnę słusznie liczyła i do niej się przygotowuje. Ja tu zwrócę uwagę, kiedy na przykład Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął działania wspominkowe, takie właśnie rocznicowe, jubileuszowe. My wykorzystaliśmy rok 17 jeszcze, przed rokiem 18, w grudniu wspomnieliśmy o uruchomionej przed pierwszą wojną światową w pod Limanową, w miejscowości Stróża, szkole oficerskiej, w niewielkiej miejscowości, ta szkoła oficerska strzelecka, w której między innymi wykładowcami byli Józef Piłsudski, Kazimierz Sostkowski, w której uczniami byli późniejsi generałowie, tacy na przykład jak generał Kasprzycki, czy pułkownik Koc, czy generał Grzywot-Skotnicki, 67 ludzi. Przed wojną, już pierwszą światową, szykuje się do tego, żeby, no nazwę to tak, powtórzyć powstanie styczniowe, ale powtórzyć je i wygrać. I tak się stało. No tutaj pomogła nam niewątpliwie, no nazwijmy, ta wielka historia dość mocno nam pomogła.
To ja dodam jeszcze, że właśnie tak naprawdę te obchody stulecia odzyskania niepodległości rozpoczęliśmy w Gdańsku 22 lipca 2017 jeszcze roku szybciej, tak. Pod aresztem śledczym w Gdańsku, gdzie mało kto wie, myślę, ciągle niestety, w Gdańsku przez kilka dni przebywał w drodze do Magdeburga, w areszcie gdańskim przebywał Józef Piłsudski z Kazimierzem Sosnkowskim właśnie.
Byli więzieni, to jest bardzo ważne, oni tu byli więzieni przez zaborcę pruskiego.
Profesor Mirosław Golon, Krzysztof Drażba z Instytutu Pamięci Narodowej.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Przypominam, że moimi gośćmi są dzisiaj profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, i Krzysztof Drażba, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry panowie. Mówimy o tym stuleciu niepodległości, a właściwie też trochę o tym, jak no historycy, ale też my wszyscy wykorzystujemy ten czas na takie zbiorowe, narodowe rekolekcje i też taką próbę większego zainteresowania się tą niepodległością. Czy panów zdaniem te odwieczne polskie spory na temat różnego rodzaju racji, one jeszcze wciąż są takim motywem, dla którego ludzie się pochylają nad polską historią, spory pomiędzy ludźmi takimi jak na przykład Piłsudski z jednej strony, a obóz narodowy symbolicznie pewnie trochę Romanem Dmowskim na czele, czy też spory na temat tego, czy mogliśmy inaczej postępować, nie wiem, w roku 39 czy 44, czy to jest ta płaszczyzna, na której Polacy najbardziej interesują się historią?
Ja sądzę, że już te spory opadły, wyjąwszy grono specjalistów, czyli niewielka, ja nawet nie powiem paroprocentowa, raczej promilowa grupa ekspertów, rzeczywiście takie wielkie spory toczy i toczyć będzie. Ale to są, no mówię, osoby tej rangi, czy to publicyści historyczni jak Rafał Ziemkiewicz, czy historycy i aktywiści społecznicy, jak na przykład profesor Żaryn i szereg innych, łącznie z ogromną rzeszą zawodowych właśnie historyków, którzy wyłącznie są w środowiskach uniwersyteckich. Każdy z nich jakieś tam wybory ma w tę czy w inną stronę, łącznie z sympatią bardziej do ruchu ludowego. Ale akurat odpowiedzią najlepszą na to pytanie jest pewna akcja, którą IPN uruchomił. IPN wpadł na pomysł, żeby stworzyć wystawę, którą przez kilka lat będzie teraz w takim bardzo intensywnym cyklu do 11 listopada i zatytułował ją Ojcowie Niepodległości. Za bohaterów wybrał z jednej strony przypomnienie, co się w roku 18 w Polsce stało, a z drugiej sześć postaci. Tylko sześć postaci. Za to każdy jest jakby troszkę z innej parafii. Od Sasa do Lasa, jeśli chodzi o kwestie ideologiczne. Bo mamy tam Wincentego Witosa, mamy tam no, konserwatystę, artystę Ignacego Jana Paderewskiego, mamy tam no, bardzo lewicowego socjalistę, ale niepodległościowego, nie bolszewickiego, mamy Ignacego Daszyńskiego, mamy w tym gronie znowu konserwatystę, po części liberała. Znaczy, on no, był specyficzny, jeśli chodzi o tą kwestię ideologiczną, ale chodzi o Wojciecha Korfantego, reprezentanta śląskich elit gospodarczych, politycznych. Mamy dwóch czołowych faktycznie twórców niepodległej, czyli Piłsudskiego i Dmowskiego. Otóż tych sześciu ludzi, z których każdy był inny, wielu z nich później się bardzo zwalczało, bardzo ze sobą rywalizowali.
No niektórzy wsadzali drugich do więzień,
czyli mamy tutaj po prostu ogromną wojnę, no chociażby obozu Piłsudczykowskiego, czy z Wojciechem Korfantym, czy z Wincentym Witosem, a więc ci ludzie jednak wtedy, czyli w tej akcji niepodległościowej, począwszy no już na pewno od wybuchu wojny 14 roku, do 18 i realnie do ocalenia państwa w wojnie bolszewickiej, czyli do 21 nazwę, zakopali topory wojenne pomiędzy sobą, a wyłącznie te miecze podnieśli przeciwko zaborcom. I w tej jedności była ogromna siła. To naprawdę mamy gigantyczny sukces, który pamiętajmy, no naprawdę stworzył pewien fundament, bo tej dzisiejszej radości, tego naszego dzisiejszego sukcesu, tego dużego, silnego, w miarę zamożnego państwa by nie było, gdybyśmy się wtedy nie odrodzili, nie dałoby po prostu, nie byłoby na czym budować. A w tym dwudziestoleciu my zbudowaliśmy taki potencjał, że mimo katastrofy drugowojennej, jako naród jednak, jak się okazało, jako społeczeństwo zdolne do budowy państwa suwerennego, a nie satelickiego pod no, sowiecką na przykład kuratelą czy inną zależnością, jednak okazało się, że dotrwaliśmy. I ci ojcowie niepodległości to pokazuje, i my w tej wystawie tak naprawdę pokazujemy, jak obok siebie różnych nurtów ideowych sześciu wielkich polityków funkcjonuje, szczególnie w tym okresie 14-21. Ta wystawa Ojcowie Niepodległości krąży no, w tej chwili po całym kraju. Ona wczoraj była na przykład otwierana w Jastarni. Tam będzie przez cały miesiąc wakacyjny, żeby też do turystów trafić. Potem ją pewnie na Hel przeniesiemy, ale inny egzemplarz zawieziemy na przykład niedługo na zakończenie rajdu do Lubichowa. Pokażemy ją tam w głębi Kaszub, żeby pokazać funkcjonowanie tego właśnie no, fragmentu, znaczy dzieje tego fragmentu historii Polski i tych sześciu polityków, których my nazwaliśmy ojcami niepodległości. Oczywiście tak naprawdę takimi prawdziwymi ojcami niepodległości jest co najmniej, no na przykład ta milionowa prawie Rzesza, która staje w wojnie polsko-bolszewickiej i w 20 roku wdziewa mundur i idzie na front i ocaliła ojczyznę. To jest ta szeroka grupa. O niej też zresztą troszkę będziemy mówili tutaj. Wykorzystujemy zresztą ten niezwykły potencjał, czy może tą niezwykłą mobilizację społeczeństwa, która nastąpi gdzieś w latach 17, 18 szczególnie, 19 gdy już nastąpi pierwsza formalna no, mobilizacja do Wojska Polskiego. Mamy w styczniu wielką taką akcję i 20 rok. I szukamy teraz takiej pewnej drogi dotarcia do młodzieży. Chyba najlepszą formułą są niektóre kursy edukacyjne. To tutaj już głos bym oddał Krzysztofowi Drażbie, bo najbardziej nam zależy na młodych. Oni chyba najbardziej potrzebują tej lekcji o niepodległości. I tych swego rodzaju rekolekcji i refleksji, też o tych sporach, podziałach. Oni też potrzebują chyba przypomnienia, jak trudno było i jak się jednak udało.
Choć mnie przez chwilę w głowie powstał taki szalony pomysł, że spróbowalibyśmy ojców polskiej niepodległości po roku 89 tak zestawić i pewnie też o nich mówić. Też byłoby pewnie ciekawie, ale wróćmy w takim razie do tego doświadczenia sprzed 100 lat. Czy jak patrzymy na tę szóstkę bohaterów, to no Polacy wiedzą cokolwiek o losach tej całej szóstki. Pewnie Piłsudski jest tym, o którym wiemy cokolwiek, choć też podejrzewam, że jego biografia w wyobraźni przeciętnego Polaka bywa często mocno dziurawa. Podejrzewam, że pozostałej piątce znacznie mniej.
Ja myślę, że tak, no Piłsudski, Dmowski, to są postaci, które tak...
No tak, ale o Dmowskim tam... tak naprawdę my nic nie wiemy. Znaczy, my wiemy, że istniał, jest jakąś taką pewnie trochę ikoną, ale dałbym się pokroić w plasterki, że Polacy nie są w stanie z jego życia więcej faktów przytoczyć niż to, że był na konferencji pokojowej w Paryżu.
No pewnie tak jest, chociaż przypomnę Państwu, że w Gdańsku nie mamy ulicy Piłsudskiego, natomiast mamy ulicę Dmowskiego. Co prawda jest pomnik Piłsudskiego, ale nie ma ulicy, więc te jakby tutaj no, uwarunkowania są różne w różnych miejscach.
W ogromnym
różnych
mierze
miejscach.
To powinno być tutaj do Dmowskiemu, w dużej mierze to pomoże zacząć.
Choć no. Ja odnoszę właśnie takie wrażenie, że w Polsce jest tak, że też ci niepodległościowcy lat 70. i 80. dzielili się trochę na miłośników Dmowskiego i Piłsudskiego i to odgrywało pewną rolę tak naprawdę, no ale to już nie wypominając kolegom biografii właśnie związanych na przykład z ruchem Młodej Polski.
Tak, no ale wracając do głównego pytania, właśnie o znajomość tych postaci, szczególnie w młodym pokoleniu, no niestety faktycznie jest tutaj duże pole do popisu dla naszych działań edukacyjnych, no i oczywiście my to wyzwanie podejmujemy w różnych aspektach. Są to cykle szkoleń dla nauczycieli, ponieważ też przez, jakby chcemy przygotować nauczycieli właśnie do odpowiedniego dania tego materiału i podstawy do nauczania o tych postaciach, o tych czasach. Oczywiście też mamy formy aktywności skierowane bezpośrednio do uczniów w postaci konkursów historycznych. Wykorzystujemy również aktywność taką sportową. 9 czerwca mieliśmy rajd rowerowy Szlakiem Niepodległości. Od Władysławowa zaczęliśmy w Halerówce, skończyliśmy pod Komendą Portu Wojennego w Gdyni, gdzie jest na fasadzie jest napis tego decyzji Piłsudskiego z 28 listopada 18 roku zarządzającego powstanie Marynarki Wojennej. Na jesień planujemy regionalny turniej debat oksfordzkich, gdzie uczniowie w formie debaty właśnie oksfordzkiej będą spierali się o różne drogi do niepodległości. Walorem tego projektu jest to, że uczniowie na pół godziny przed debatą dowiadują się, czy będą bronić danej tezy, czy ją obalać, więc tak naprawdę do tej debaty muszą się wszechstronnie i gruntownie przygotować.
Gdy patrzymy na polską niepodległość i patrzymy na tych bohaterów polskiej niepodległości, no to mamy do czynienia z taką mozaiką właśnie bardzo różnych postaw. Czy nie macie panowie trochę wrażenia, że my jesteśmy skłonni do przykładania jednak zbyt wielkiej miary do czynu zbrojnego, a trochę mniej do takiej pracy, która konstytuuje różne rzeczy? Co prawda na szczęście my graniczymy z Gdynią. I jesteśmy w sytuacji takiej, w której ta Gdynia jest takim żywym dowodem na to, że taka praca nad jednak dziełem pokoju i dziełem budowania jest często czymś, co jest szalenie trwałe. Co by nie powiedzieć, Gdynia jest największą pamiątką po II Rzeczypospolitej.
Dwa osiągnięcia takie w dziedzinie gospodarczej II Rzeczypospolitej rzeczywiście trwają po części do dzisiaj. Centralny Okręg Przemysłowy na południu i Gdynia na północy. I są to gigantyczne sukcesy. Do dzisiaj można je prosto oglądać fizycznie i zobaczyć, porównując z tą starą, malutką wioską z początku lat 20. Wczoraj na wystawie Wiastarni, pokazując sylwetkę Korfantego, to dokładnie wspomniałem. Oto ten jeden z twórców powstań wielkopolskich, a więc zaangażowany w tę wojskową część działań, był tym, który przyłączył i faktycznie głównie się przyczynił do przyłączenia Śląska do Polski, co dało taki potencjał ekonomiczny i dało środki. Nie byłoby Gdyni polskiej bez Śląska. Nie byłoby sensu w ogóle budowania. O tej gospodarce mówimy bardzo często. Zwracamy uwagę już z punktu widzenia dwudziestolecia międzywojennego, jak wiele się udało, czyli o sprawach poza militarnych, czy o gospodarce, czy o kulturze. Zresztą pamiętajmy, przez pryzmat Jana Ignacego Paderewskiego mówimy o kulturze, o muzyce, o wielkich osiągnięciach artystycznych Polaków. Przez sylwetki postaci, które w dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowały już na polu innym niż pole, chociażby postać i sylwetka Eugeniusza Kwiatkowskiego, niż militarne, pokazujemy ten zupełnie inny aspekt historii Polski. Na wojnę i na sprawy militarne musimy zwracać duży nacisk. No tu mamy taki klasyczny przykład jednego z albumów. Jedna z większych takich wydawnictw na okazję stulecia, czyli generał Józef Haller. Kolejny wielki album, który teraz powstanie, lada dzień, będzie to generał Dobór Muśnicki. I nie mamy troszkę wyjścia, bo militarny aspekt przy narodzeniu się państwa był tak ogromnie ważny, nie byłoby po prostu komu wziąć tej władzy. W 18 roku, gdy ona jakby leżała troszkę w części terytorium Polski, na ulicy, ale przecież przyszedł rok 20. To było takie troszkę wyciągnięcie kart, czyli rozliczenie, czy naprawdę stać was na niepodległość, czy nie. Gdybyśmy miliona ludzi pod broń nie postawili, gdybyśmy się do tego wcześniej nie przygotowali i nie mieli kilkudziesięciu tysięcy kadr oficerskich, byśmy upadli. Państwa by nie było. Dlatego wątek militarny będzie stale obecny. On będzie się ciągnął, aż tak naprawdę taka największa fala obchodów na pewno będzie do sierpnia 2020 roku, do uczczenia Bitwy Warszawskiej. Tu zresztą akurat oddział gdański to ma taką ciekawą geografię, znaczy chronologię wydarzeń, dlatego że nasza południowa część to jest Włocławek, on już 11 listopada 18 roku jest Polski. Ale tuż kawałek dalej, kilkadziesiąt kilometrów na północ jedziemy, za Drwęcą Toruń czeka do 18 stycznia 20 roku. Lekko na zachód jadąc, na Kujawy Zachodnie, Inowrocław, do powstania wielkopolskiego on 6 stycznia 19 roku staje się częścią Polski. Pozostała część północna czeka aż do 1920 roku i w styczniu, lutym w ramach wielkiej operacji od 17 stycznia Golub-Dobrzyń, Działdowo, ten front maszeruje na północ i zajmuje co kilka dni kolejne miasto. 23 stycznia to jest Grudziądz, do 30 dochodzą do Tczewa, 29 Starogard, mamy 10 luty zwieńczenie. Pomorze jest praktycznie bez walk, bez ofiar w 20 roku polskie i zaczyna się ten wątek w ogóle właśnie pokojowego przejęcia Pomorza, jest takim pretekstem i okazją do pokazania późniejszego tego pokojowego sukcesu, jakim jest wielki sukces gospodarczy, bo to cały region się rozwija, bazując na sukcesie Gdyni. My przygotowujemy specjalną wystawę, którą będziemy chcieli bardzo prezentować w okolicy 10 lutego 2020 roku, której osią, tu z perspektywy właśnie północy, będzie sukces gospodarczy i zbudowanie Gdyni. Na tym nam będzie też zależało, no bo nie tylko wojną jakby tutaj żyjemy. Nie chcemy tylko się koncentrować na wojnie, szczególnie, że dzisiaj no, żyjemy, chwalić Boga, w kraju szczęśliwie nie objętym żadnymi tego typu konfliktami i miejmy nadzieję, że tak najdłużej tak będzie.
No tutaj ja muszę powiedzieć, że dlatego mocno o tym apeluję, dlatego że mam nieodparte wrażenie, że my często obserwując naszą współczesność, albo nawet też oceniając to nasze 29-lecie niepodległości, mamy taką skłonność do tego, aby patrzeć na to, jesteśmy patriotami, bo jesteśmy gotowi oddać życie za ojczyznę. Że po pierwsze, nie śmiem tego mówić, ale o tym, czy człowiek jest gotowy, decyduje ten moment, a nie taka deklaracja, którą składamy w zupełnie innych warunkach. A z drugiej strony, jesteśmy w kraju, w którym wykazanie się patriotyzmem no, jest tak naprawdę możliwe, ale dotyczy zupełnie innych aspektów. Tych aspektów właśnie tworzenia wspólnego świata, w którym będziemy my, Polacy, starali się w różnych dziedzinach wykazywać i budować te dobro wspólne na płaszczyźnie i gospodarczej, i kulturalnej, i tej światopoglądowej, i na płaszczyźnie wzajemnego wychowania i kształtowania tego społeczeństwa, które będzie tym najważniejszym elementem tworzenia tego narodowego środowiska, które będzie tym środowiskiem Polski przyszłości.
Ja myślę, że z historią militarną i polityczną jest tak, że ona jest bardziej medialna, bardziej spektakularna i nawet nauczyciele w szkołach po prostu wolą tej historii właśnie uczyć, pomijając często te aspekty gospodarcze czy właśnie jakby inne tego poczucia obowiązku obywatelskiego, ale my staramy się właśnie pokazywać te postaci również właśnie ważne dla tego życia gospodarczego właśnie, tak jak Eugeniusz Kwiatkowski, jak Tadeusz Wenda, budowniczy Gdyni, czy też będziemy chcieli uwypuklać wątki z życiorysów tych wielkich bohaterów. No tutaj doskonałym przykładem jest rotmistrz Witold Pilecki. Bohater wojny o niepodległość, później oczywiście też żołnierz niezłomny, ochotnik do Auschwitz, no biografia, którą można by obdzielić kilku bohaterów, ale w okresie pokoju, w czasie II Rzeczypospolitej, on był społecznikiem. Społecznikiem budował siłę lokalnej społeczności, więc takie akcenty będziemy starali się uwypuklać. Uczniom też staramy się pokazywać te właśnie fragmenty z życiorysów tych ludzi, jak również zachęcamy ich do tego, że dzisiejszy patriotyzm to nie jest, znaczy oczywiście branie przykładu z tych bohaterów, którzy kiedy była potrzeba brali broń do ręki, ale dzisiaj pokazywanie im takich postaw, że patriotyzmem jest właśnie dobra nauka, dobre wychowanie, również przygotowanie się właśnie później do dobrej pracy, do wykonywania dobrej pracy, do wzmacniania naszej gospodarki.
To oczywiste i to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym przypominali, no bo właśnie mówię, żyjąc w pokoju, mamy też tak naprawdę pole do popisu dla wyrażania swojego patriotyzmu w tych aspektach, o których mówimy. Jesteśmy w radiu, więc nie widać tego, co widzimy przed sobą i co mamy przed sobą, ale chcę, żebyśmy o tym porozmawiali. W ogóle działalność Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie w tym jubileuszowym roku, to jest też wielka praca nad tworzeniem no, tej biblioteki polskiej historii. W latach funkcjonowania Instytutu powstały dziesiątki, setki książek, które opisują różne aspekty polskiej historii. To jest, myślę, coś, co z całą pewnością jest tym absolutnie jednoznacznym dziedzictwem funkcjonowania Instytutu.
Instytut Pamięci Narodowej na swoim dorobku ma już kilka tysięcy pozycji, biorąc pod uwagę czasopisma, broszury. Duża część jest już też dostępna w pełni w internecie, ale teraz z okazji tej niepodległości jakby poszerzyła szerzymy szczególne zainteresowanie z tej rocznicy niepodległości, stuleciem niepodległości i chociażby seria Patroni naszych ulic, a także nowa seria, która taka biograficzna, która będzie miała pewnie ostatecznie nazwę Bohaterowie naszej niepodległości, podniesie i spróbuje pokazać, często w takiej właśnie bardzo łatwo przystępnej formie, szereg tych sylwetek bohaterów, czy najbardziej znanych, czy mniej znanych, ale w jakiejś zaktualizowanej postaci. Tutaj tak przyniosłem marszałek Piłsudski, Roman Dmowski, Ludowiec, to jest też biografia rolnika po prostu, Wincenty Witos, kardynał Adam Stefan Sapieha, generał Stanisław Maczek, tutaj grupa też generał Soskowski, czy na przykład Stefan Starzyński, ludzie, którzy są już, czy Kazimierz Bartel, osoby, które są już także kojarzone z zupełnie cywilną sferą życia i tego typu postaci będzie bardzo dużo w publikacjach IPN-u. Ostatnio się ukazała taka duża, wielka biografia na kilkaset stron majora Prota, majora Stanisława Prota, wybitnego legionisty, wybitnego żołnierza, majora piechoty, ale zarazem wybitnego chemika, utalentowanego przedsiębiorcy, utalentowanego organizatora gospodarki. To był wieloletni dyrektor między innymi Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach. To jest jeden z bardzo ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki po prostu menedżerów ekonomicznych, no ktoś na prawie skalę regionalną, taką jak Eugeniusz Kwiatkowski. Tego typu postaci też będziemy starali się pokazać, nie tylko wojskowych, jak generał Haller czy generał Dowbor-Muśnicki, ale nie unikniemy tego. Druga wojna, znaczy pierwsza wojna światowa, to był czas wykorzystywany dla wywalczenia niepodległości i był niezbędny ten ruch militarny. On odgrywał też potem rolę, no bo pamiętajmy, my się jednak przez całe dwudziestolecie wojny obawialiśmy. My oczywiście liczyliśmy, że sojusze nasze lepiej zadziałają i liczyliśmy, że trochę ta nowa wojna będzie inaczej wyglądała, czyli była pewna szansa, że może nie włączy się na przykład drugi, nasz były zaborca, czyli na przykład Rosja, i że wojnę inaczej, czyli korzystnie dla siebie, rozstrzygniemy w ostatecznym. Z tego powodu to dwudziestolecie międzywojenne jest ciągle w cieniu wielkiego militaryzmu. Zresztą zauważcie państwo, no zauważmy teraz, czy słuchacze, że jak bardzo ta Polska, bogacąca się, rosnąca, no chociażby w taki potencjał ekonomiczny związany z tym, że likwidujemy bezrobocie, zwiększa się na pewno nasz potencjał finansowy, jak coraz więcej inwestujemy w armię, jak zwiększamy te zapotrzebowanie wojskowe, no my mamy naprawdę już czego bronić. My mamy już jak gdyby o co dbać i o co lękać się, że to utracimy, i opłaca się naszemu państwu. Mimo wszystko jesteśmy trochę w takiej przyfrontowej strefie z oczywistych względów, patrząc na granicę północną czy na wschodnią. Wobec tego inwestujemy w tę armię. Ta Druga Rzeczpospolita inwestowała i bez tego wojskowego sektora no nie opiszemy tej naszej odrodzonej Rzeczpospolitej. Zresztą naszym celem na pewno jest. Instytut Pamięci Narodowej na pewno chce, ma zresztą tutaj pewną współpracę z Ministerstwem i Obrony Narodowej i Edukacji. My chcemy troszkę prowojskowo, promilitarnie wychowywać młodzież. My chcemy zwrócić, że wojna obronna to jest, no, wykształcić wiedzę, że to jest dobra wojna. To jest ta wojna, która służy dobrej sprawie, gdy nadciąga zło, poddać mu się, skapitulować, oddać mu kolejne terytoria. No znamy to z okresu poprzedzającego 1 września 1939. Przecież ten opór, gdybyśmy jako Europa, jako te kraje, które były zainteresowane pokojem, wspólnie i solidarnie postawili wcześniej, prawdopodobnie nie doszłoby do tak straszliwej tragedii, jaką było chociażby to masowe ludobójstwo, które miało miejsce wielu milionów ofiar w II wojnie światowej. Być może nie byłoby potrzeba tak gigantycznego wysiłku militarnego. Ucząc o złych wojnach, ucząc też o dobrych postawach w czasie złych czasów, my chyba przygotowujemy lepiej do dania odporu kiedyś jakimś, no, nazwijmy jakimś skrajnym populistom, jakimś zwolennikom no, szalonych idei, które mogą no, po prostu prowadzić do zagrożenia pokoju. Dlatego no, chyba to jest no, według tej zasady. Chcesz pokoju, szykuj wojnę. My musimy troszkę i to uwzględniać w naszej pracy. Tych publikacji będzie bardzo dużo, ale największy efekt dadzą konferencje. Tylko w tym roku prawdopodobnie w Instytucie odbędzie się niepodległościowych o tej tematyce lub związanej ponad 50 konferencji. To będzie jeden z takich wielkich efektów edukacyjnych. Ale mamy też ogromną masę konkursów dla tysięcy młodzieży i tutaj liczymy też, że przyciągniemy osoby już tutaj w takim popularnym nurcie, czy takim skierowanym dla placówek oświatowych, czy szkół podstawowych, czy średnich, i edukacja, no po prostu zwiększymy zakres wiedzy o tym, co się w Polsce stało wokół roku 18, w samym roku 18. Tu na Pomorzu na pewno będziemy taką akcję edukacyjną realizowali do 20 roku, do tego zwieńczenia w lutym.
Profesor Mirosław Golon i Krzysztof Drażba chwilę temu w Radiu Gdańsk. Bardzo jeszcze raz panom dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.